razem czy osobno?
Razem czy osobno, nasza cykliczna, comiesięczna audycja poświęcona przedstawieniu stanowisk związków zawodowych i pracodawców w kwestiach, które dotyczą nie tylko rynku pracy, jeżeli rynku pracy to bardzo szeroko rozumianego, ale także innych zagadnień społecznych, które w międzyczasie się pojawiają, mówię w międzyczasie, między naszymi kolejnymi spotkaniami w studiu Radia Lublin. Ja się nazywam Jacek Beniaszkiewicz, mam przyjemność powitać w Państwa imieniu naszych dzisiejszych gości, dr Marek Chmielewski, Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego Solidarność. Witam.
Pozdrawiam słuchaczy Radia Lublin, a zwłaszcza pozdrawiam koleżanki i kolegów, którzy zdążają do Częstochowy na kolejną ogólnopolską pielgrzymkę ludzi pracy.
Jeżeli mają malutkie takie radyjka, to nas
słyszą. A dobrze byłoby, żeby w całym kraju nas było słychać Radia Lublin.
Chcielibyśmy. Można nas słuchać w całym kraju, nawet za granicą, panie doktorze, dzięki internetowi. Dzięki internetowi. Ale przedstawmy drugiego naszego gościa, Dariusz Jodłowski, prezes pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan.
Dzień dobry Państwu.
Temat, od którego zaczniemy dzisiejszą debatę, proponuję, to temat, który wywołał najgłośniejsze reperkusje od momentu jego ogłoszenia, zresztą także w Lublinie, czyli kwestia podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku do wysokości 2600 zł brutto i zapowiedzi podwyżek kolejnych już w 2021, a później w 2023 określenie poziomu minimalnego wynagrodzenia na 4000 zł. Jak powiedziałem, ten temat wywołał masę emocji. Z jednej strony tych, którzy liczą na to, że rzeczywiście wzrost wynagrodzeń nastąpi, no wręcz lawinowy, można powiedzieć. Dla tych, którzy oczekują na, którzy mają możliwość otrzymania tejże pracy, płacy minimalnej. Z drugiej strony też obawy przedsiębiorców, ale nie uprzedzam, nie chcę tutaj podpowiadać żadnych wypowiedzi, żadnych wątków. Zaczynamy od pana, panie doktorze.
Lubelski pakiet, tak by to można nazwać. Wchodzimy oczywiście w tematykę przy okazji wyborczą, ale nie ma na to rady. To wszystkich dotyczy. Obiecanek z kilku stron, od kilku koalicji, które rządziły dotychczas i te, które aktualnie rządzi. Mamy pakiet także interesujących propozycji, na ile realnych. Natomiast dobrze, że są plusy i minusy. Dobrze, że padły te propozycje, a mianowicie realizacja filozofii Solidarności, a także innych związków zawodowych, byśmy odchodzili od Polski posiadającej w tej chwili no dosyć dobrą infrastrukturę przemysłową i gospodarczą, posiadającej dużo kadr dobrze przygotowanych, cenionych w innych krajach europejskich i nie tylko, odejść od oferowania Polski jako kraju niskich płac, niskiego wynagrodzenia dla pracowników. Po to między innymi by przestali ograniczyć w dużym stopniu chęć wyjazdu, to jakby jedna rzecz. Zachęcić do powrotu, a poza tym by, no właśnie, skoro mówimy o tym pewnego czasu o tym, że jest nam coraz lepiej, produkt narodowy brutto rośnie, po to, by wszyscy byli beneficjentami tego rosnącego dobrobytu.
No właśnie, tutaj wspomniał kolega o solidaryzmie, o solidarności społecznej i mówię, jak tu mówić o solidarności, kiedy wzrost PKB jest na poziomie powiedzmy 4-5%, ale to jest raczej scenariusz optymistyczny. Możemy się również spodziewać niestety pogorszenia koniunktury, a wzrost płac, który został w tym tygodniu już nie tyle zapowiedziany, co wpisany w ustawą od stycznia 2021 roku, to jest 2600 zł i to jest poziom 15%. To pytam się, kto, skoro gospodarka ciągnie w tempie, że tak powiem, lapidarnie w tempie 5%, to kto ma zapłacić ten pozostały przyrost płac minimalnych, bo musimy sobie zdać sprawę i Państwo jako słuchacze zapewne to wiedzą, że to jest mechanizm naczyń połączonych. Płaca minimalna jest powiązana z pozostałymi, chyba że mechanizm obronny pracodawców będzie taki, że zakłócą te relacje i dojdzie do spłaszczenia płac, ale to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o pracodawców, bo niestety pozostaje mi taka rola, że muszę ich w tej chwili reprezentując bronić, to powiem w ten sposób. Bardzo łatwo jest ferować polityczne deklaracje co do poprawy dobrobytu i w sferze takiej deklaratywnej to przecież nikt normalnie myślący inaczej nie chciałby dla swojego własnego państwa i narodu, i my też jesteśmy obywatelami tego kraju, też chcemy, żeby ten dobrobyt się polepszał, ale tak się składa, że przedsiębiorcy czy pracodawcy, ale głównie mi chodzi o przedsiębiorców, są tą grupą społeczną, która buduje swój sukces zawodowy na bardzo zaawansowanym profesjonalizmie. Ten profesjonalizm polega na tym, że swoje przedsięwzięcia, w tym i inwestycyjne, opieramy na długofalowej, przewidywalnej polityce państwa. Również jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń, który będzie się kształtował zgodnie z logiką ekonomiczną i obserwacjami, jak to się dzieje w krajach wysoko rozwiniętych, będzie się kształtował proporcjonalnie do wzrostu PKB, produktywności, wydajności pracy. I to jest ta logika, która każe nadążać za tymi parametrami. I tutaj z obecnym kolegą w studio żeśmy wielokrotnie rozmawiali na ten czas, ale się okazuje, że chyba żeśmy tracili ten czas, bo nie tylko my, ale i na poziomie Wojewódzkiej Rady Dialogu, na poziomie Krajowej Rady Dialogu, reprezentatywne grupy pracobiorców i pracodawców poprzez swoich ekspertów wynegocjowały również na 2021 rok pewien wzrost. Mało tego, myśmy tutaj z panem Markiem wielokrotnie rozmawiali.
21 już, przepraszam, czy 20 na razie?
20, ale już rozmowy 20. były o 21. Tak. O, przepraszam, 20, bo ja już po tych 4000 to już galopuję dalej. I wielokrotnie żeśmy rozmawiali, że pewnym takim standardem, do którego powinniśmy dążyć jako społeczeństwo obywatelskie, to jest standard wypracowania mechanizmu, a nie uprawianie w tym obszarze polityki. Mechanizm powinien dążyć do tego, co partnerzy wynegocjują. Jeżeli wynegocjują, że poziom minimalnej płacy powinien kształtować się na poziomie 40, 50 czy nawet 70%, jeżeli taki byłby konsensus, to byśmy osiągnęli również porozumienie co do sposobu dochodzenia, okresu dochodzenia do tej średniej i szacując jego skutki, przewidując jego skutki, mogli wprowadzić pewne rozwiązania również jako przedsiębiorcy w naszych firmach. Natomiast w tej chwili nie jesteśmy w stanie w takim tempie zapobiec temu. Ja tylko chciałbym powiedzieć jeszcze, że o ile ta część Polski, która jest rozwinięta, wysoko rozwinięta, prawdopodobnie sobie łagodniej zniesie taką regulację, o tyle Lubelszczyzna, Podkarpacie, gdzie naprawdę brak jest odważnych, którzy tutaj lokują firmy. Nie widzimy tu wielkich zakładów przemysłowych, nie widzimy inwestorów z zagranicy, niemieckich, japońskich, którzy by tutaj chętnie lokowali przedsiębiorstwa. I tutaj tworzenie miejsc pracy, utrzymanie ich naprawdę jest bardzo ciężkie. Myśmy również postulowali swego czasu nawet regionalne różnicowanie tych stawek, żeby po prostu rozkręcić koniunkturę gospodarczą tutaj na wschód od Wisły. Nie spotkało to się z żadnym odzewem i tak samo to nie musi być różnicowanie. Można być również jakaś pomoc publiczna właśnie przedsiębiorcom, którzy operują na tak zwanej ścianie wschodniej. To się nie dzieje i ta decyzja doprowadzi również do dalszej pauperyzacji społeczeństwa na ścianie wschodniej i do degradacji takiej gospodarczej tych regionów.
Ja bym tylko chciał uzupełnić, bo być może państwo tego nie pamiętają, ale debata nad tym, czy też dyskusja nad tym, czy też konsultacje w sprawie tego, jaka powinna być płaca minimalna, muszą zawsze zakończyć się do 15 września. To znaczy jest oczywiście Rada Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiają swoje stanowiska strony, zarówno pracodawcy, jak i związkowcy, jak i też rząd. I w tym roku, przypomnę, strona związkowa optowała za 2520 zł. Taka miałaby być płaca minimalna na 2020 rok. Pracodawcy
2400
poniżej 2400. Rząd proponował 2450. Ale jeżeli takie właśnie negocjacje i te konsultacje nie doprowadzą do konsensusu, to wówczas rząd samodzielnie ma prawo podjąć decyzję o tym, jaka będzie prawa minimalna.
Nie mieliśmy szansy
do 15 września.
Nie mieliśmy szansy na konsultacje i osiąganie konsensusu. A tym bardziej, już pomijając, że szkoda mi przedsiębiorców i mogę tylko, że tak powiem, prognozować, jakie to będzie miało skutki, ale również współczuję związkowcom, którzy tak naprawdę swoim członkom niewiele mają do zaoferowania, skoro przelicytowuje ich, że tak powiem, w górę strona rządowa.
No, nie tak bardzo. Były prowadzone, co prawda, krótko rozmowy ukonkretniające w Krynicy, z tego co mi wiadomo, przewodniczący Duda. Ubolewam, iż nie by miało to szerszego wymiaru.
Natomiast, nikt o tym nie wie.
Natomiast w szerszym zakresie od ubiegłego roku te 5 punktów Solidarności obowiązuje, jeśli chodzi o nasze oczekiwania. Nie wspomniałem o minusach tej sytuacji, potencjalnych ryzykach, dokończę, potencjalnych ryzykach. Dla mnie jest to, dlatego nazwałem to lubelskim pakietem wielu innych propozycji dotyczących ubezpieczeń, tak zwanego ZUS-u, dotyczących właśnie ułatwień dla poszczególnych grup przedsiębiorczości. Coś, co jest bardzo takie rewolucyjne dla gospodarki i filozofia właśnie, wrzucenie hasła Polska krajem dobrobytu, a więc no, to by współgrało właśnie to podnoszenie wynagrodzenia minimalnego, ergo idąc dalej średniego wynagrodzenia. Jakie to będzie miało skutki, dla mnie powinno być przedmiotem pewnego społecznego porozumienia. Mam nadzieję, bo tak to powinno wyglądać.
Bo tak to wyglądało do tej
strony przedsiębiorczej, pracodawczej, no i bankowo-finansowej.
Ale panie Marku, ja tylko powiedziałem,
z tym się zgadzam,
że zrobiono wam krzywdę wizerunkowo, bo pan Duda był, przewodniczący Duda był zawsze kojarzony z takim raczej opcją jastrzębską i on zawsze wysuwał roszczenia takie, które wykraczały ponad możliwy do osiągnięcia konsensus, a tutaj nagle przebijają go politycy. No to wyrwali wam trochę pazury.
Nie mogę się z tym do końca zgodzić, panie Darku, ponieważ nasze, czy w ogóle związkowe podejście, że powinniśmy jak najszybciej dążyć do tych minimalnych, a następnie średnich europejskich wynagrodzeń.
Ja się tylko dziwię.
15
lat. Pewnie, że powinniśmy. Tylko,
no powinniśmy właśnie.
Pewnie, tylko, że dziwię się, że od tego strona rządowa i politycy zaczynają, bo już chciałem powiedzieć, przypomnieć, że w tym tygodniu już uchwała przeszła przez pierwsze głosowanie w Sejmie, a chyba prościej by było po prostu podjąć uchwałę o obowiązującym albo planowanym dobrobycie w tym kraju, że po prostu dobrobyt można zadekretować. Niektórym się wydaje, że dobrobyt wynika nie z pracy i aspiracji, dążeń i ich realizacji, tylko po prostu z deklaracji politycznej, co jest no, chyba oczywistą bzdurą i nikt ze słuchaczy i po stronie pracobiorców i pracodawców chyba co do tego nie ma złudzeń, że bez pracy nie osiągniemy takiego poziomu, który tutaj politycy pragną deklaracjami i ustawami nam zaserwować.
Teraz czas na przegląd, w jaki sposób i drobne przesłuchanie, w jaki sposób to ekipa, jak sądzę, ekonomistów i polityków gospodarczych, która konstruowała te pomysły, w jaki sposób przedstawi możliwość dojścia. Na tego powinniśmy oczekiwać i powiem w prostym studiu. Oczekujemy także my jako strona związkowa, by to nie było to pustą deklaracją. Tak, tu ma pan rację. Nie chcemy, by to była pusta deklaracja.
Ale już puentując, w odróżnieniu od tych, którzy to deklarowali i od, przepraszam, tu obecnych studiów, ja jestem realnym pracodawcą od ponad 30 lat i ja wiem, jak zaburzeniu stosunków pracy służą takie deklaracje, jak wpływa to na etos pracy, na poszanowanie pracodawcy, to co się stało. To już następowało w ostatnich latach, a teraz po prostu będzie dewastacja tego, o co żeśmy, zresztą wspólnie przyznaję, żeśmy walczyli, żeby ten etos budować, bo tylko przy właściwych relacjach i właściwym stosunku do pracy możemy mówić o tym, że osiągniemy dynamiczny rozwój i będziemy szybciej gonili te gospodarki zachodnie. Przy tak daleko idących transferach czy przy wdrożeniu instrumentów socjalnych, które kształtują płace, nie jest możliwe budowanie właściwego etosu pracy i budowanie przedsiębiorstw innowacyjnych, które będą wraz po partnersku z pracownikami tworzyły przestrzeń do wzrostu wydajności.
Mam swoje lata, różne obiecanki polityków, tak, zgadzam się, wrzucane w jednym momencie, z realizacją później bywa różnie. Wolę jako związkowiec i doświadczony, mający swoje lata, obietnicę podniesienia wynagrodzeń minimalnych niż sytuacje, w których też dokładnie gwałtowne deklaracje niekonsultowane odbierały nam, nie chcę przypominać, ale co najmniej dwie rzeczy, OFE i wiek emerytalny. To były dwie rzeczy, które też dokładnie decyzjami politycznymi, bez debaty, bez dyskusji. Że nie było tutaj może wystarczającej dyskusji, okej. Dlatego teraz oczekujemy debaty, w jaki sposób wspólnie, bo wszak ani premier Morawiecki, ani kilkuset czy kilka tysięcy polityków nie będzie tego w stanie realizować, tylko wszyscy obywatele.
Panie Marku, mnie zawsze śmieszą te argumenty, które się odwołują, że kiedyś było źle, bo
nie, znaczy, odwołuję że nie, się do,
że nie
do,
wyciągamy mądrych od, wniosków.
Odwołuję
nie,
się do tych gwałtownych myśmy, deklaracji myśmy nigdy, nieprzewidzianych.
Tak, myśmy nigdy w tym studiu, i tu był konsensus, nie godzili się na to, żeby bez konsultacji społecznych zrywać umowy społeczne, a nawet te niepisane umowy społeczne. Natomiast no, nie chciałbym, żeby kolejny raz sprawdziło się powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie, bo naprawdę ten naród jest wystarczająco doświadczony i zmęczony różnymi eksperymentami, żeby go po prostu jeszcze narażać na to, co no, każdy mądry gospodarz, mądry ojciec, również ojciec narodu powinien przewidywać, że dobrodziejstwo koniunktury gospodarczej nie jest danym czymś na zawsze. I to no, trzeba być ślepym, żeby w historii rozwoju cywilizacji nie dostrzegać, że po okresach koniunktury następuje dokoniunktura. I co? I będą te grupy społeczne wzajemnie się na sobie pastwiły, że raz to będzie dominacja pracobiorcy, potem pracodawcy.
No,
osiągnęliśmy już
zakładam,
bardzo cywilizowany konsensus.
Zakładałem i zakładam, iż z jakąś grupą przedstawicieli zrzeszeń przedsiębiorców było to dyskutowane. Zupełny brak dialogu w tym zakresie rzeczywiście jest mankament.
Ja tu może niepotrzebnie nastaję na pana Marka, bo pan Mark akurat jest tą przedstawicielem tego partnera, z którym my dyskutujemy, debatujemy. No trochę przykre jest, że ten ogrom pracy, który przez kilkanaście lat stworzył pewną taką cywilizowaną formułę dialogu, z którym zresztą no bez żadnych zapowiedzi ze strony rządowej również mieliśmy właśnie od tej strony rządowej że tak powiem akces do tego dialogu i strona rządowa dotychczas uczestniczyła i konsultowała zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie kwestie ustawowe, które dotyczą przestrzeni społeczno-gospodarczej i myślę, że tu obaj mamy troszkę takiego kaca moralnego, że ta praca na rzecz naszych środowisk zostaje przez kogoś uznana za niepotrzebną.
Ja wiem jedno, iż dalsze rozwinięcie lubelskiego pakietu, bo tak go...
A to jest kolejna przykra rzecz, że on jest lubelski.
No, tutaj się z tym nie zgadzam. Nie ma szansy dać się zrealizować bez dyskusji w szerszych gronach. Nie da się po prostu.
Ale co do sformułowania lubelski pakiet, to myślę, że tu pan Marek ma na względzie również to, jak postrzegane to jest w innych miejscach w Polsce. Wczoraj byłem w Warszawie i akurat pytano mnie w kontekście również zbliżających się wyborów i kampanii wyborczej, że u was w Lublinie, cały czas jest to podkreślane, że to jak gdyby z Lublina wyszła ta propozycja. Ale zostawmy kwestię natury językoznawczej, bo chciałbym tu jeszcze wspomnieć o wypowiedzi ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego dla Polskiej Agencji Prasowej. To jest świeża informacja. Jak powiedział, beneficjentami ostatniej decyzji rządu o płacach minimalnych będzie około 1,5 miliona osób z 16 milionów zatrudnionych w Polsce i jak stwierdził minister, nie jest to liczba, która w przypadku wzrostu płac o 250 zł miesięcznie zdestabilizuje rynek czy zagrozi bytowi firm i dodał, że małym firmom, bo to one
w największym stopniu
mogą mieć problemy. Podwyżkę płacy minimalnej zrekompensuje zmniejszenie obciążeń związanych z ZUS-em. Chcemy, by mali przedsiębiorcy płacili składki proporcjonalne do dochodów, czyli ci, którzy zarabiają do 5650 zł, płacili około 500, a nie jak obecnie sporo ponad 1000 zł.
Jestem ciekaw, w jaki sposób to będzie realizowane, ponieważ określam to pakietem, ponieważ jest mnóstwo zmian, które oddziałują na całą sferę rynku pracy i gospodarki.
Dobrze, tylko panie Marku, to nie robi się tak, zwłaszcza w gospodarce, że najpierw się do kogoś strzela, potem mu proponuje kamizelkę kuloodporną, tylko to powinno być we wspólnym pakiecie przedstawione, bo to jest straszenie inwestorów. Tak. Powtarzam, przedsiębiorca czy mikroprzedsiębiorca, który zakłada działalność, też człowiek, który ryzykuje często dorobkiem całego życia i nie można go narażać na to, że on się nagle dowie, że ma obciążenia, które chociażby obowiązkowe spłaty kredytów, które sobie zaplanował i bank od niego będzie egzekwował w określonej wysokości, on nie będzie mógł ich spłacić. Ja się obawiam, to jest rzeczywiście tak, jak minister Kwieciński mówi, że to nie spowoduje jakiegoś tąpnięcia gospodarczego, ale procesy gospodarcze przebiegają z bardzo dużą inercją, panie redaktorze. I jeżeli drugi rok rząd sobie nie potrafi poradzić ze spadkiem inwestycji w gospodarce, To o czym świadczy i to już słyszeliśmy z ust ministra Kwiecińskiego i premiera Morawieckiego, że rząd próbuje sobie z tym poradzić i ta decyzja na 100%, to nie jest nawet moja obawa, to jest pewność. Ta decyzja jeszcze bardziej obniży poziom inwestycji, skłonność przedsiębiorców do inwestycji. Po prostu jeżeli są jakiekolwiek środki inwestycyjne, to one wiadomo, gdzie będą musiały być skierowane. Ja jeszcze tylko dodam do tego, co pan redaktor powiedział, że według tych prognoz, które już są w tej chwili opracowane przez ekspertów, to duzi przedsiębiorcy poniosą ten koszt w wysokości nieznacznie ponad 1 mld zł wzrostu płac. Jeżeli tylko mówimy, bo to jest proste przeliczenie minimalnej płacy, w ogóle nie uwzględniające tego efektu domina, który będzie powodował wzrost w ogóle wynagrodzeń i ewidentnie da bardzo silny impuls inflacyjny. To u dużych przedsiębiorców jest to ponad 1 mld, natomiast u tych najmniejszych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest to 4 miliardy 900 złotych, które zostanie, powiem tak kolokwialnie, wyjęte z portfeli przedsiębiorców, którzy mogli te pieniądze i najprawdopodobniej przeznaczali na inwestycje. I mamy kolejny impuls, po pierwsze zmniejszający skłonność do inwestowania i no, trzeba być ślepcem, żeby i głuchym na argumenty te realne, które padają z ust ekspertów, żeby nie doszukiwać się związku między tym wzrostem płac a poziomem inflacji. Jeżeli ktoś myśli, że będzie więcej otrzymywał pieniędzy za swoją pracę, a dalej płacił tak samo mało za efekty swojej pracy, no to przecież to jest nielogiczne. Przecież ci ludzie, którzy mają więcej dostawać, będą również drożej wyceniali swoje usługi i drożej będą kosztowały ich usługi i również produkty rolne. Przecież w rolnictwo, budownictwo to są właśnie te obszary gospodarki, gdzie pracowało najwięcej nisko wykwalifikowanych ludzi i pierwszy efekt to będzie tutaj widoczny, jeżeli chodzi o wzrost cen.
No, prezes Narodowego Banku Polskiego po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński powiedział, że nie będzie to miało wpływu na inflację, a jeżeli to stosunkowo niewielki, mniejszy niż to, co stało się w momencie wprowadzenia świadczeń uzupełniająych typu 500+.
Jako związkowiec oczekuję debaty, wyjścia z cienia grupy ekspertów, ekonomistów z jakiej szkoły, by także nam pomogli rozwiać nasze wątpliwości i to, że też mamy prawo postrzegać potencjalne ryzyka, od choćby nawet w postaci szybkiego spadku realnej wartości tych środków,
które... Bo to chodzi o realną siłę nabywczą, a nie o tym nominał, właśnie,
o tym właśnie mówię, panie Darku,
że to także
mnie interesuje osobiście, po to bym miał argumenty, po to bym mógł kolegom, bym sam też nie miał obaw o to, iż jest to tak zwany pusty pieniądz.
A ja jeszcze w odniesieniu do słów pana redaktora, to cieszę się, że przywołał tutaj wypowiedź. Moim zdaniem jednak polityka, bo prezes NBP jest też politykiem, był zawsze czynnym politykiem i ta jego wypowiedź przy poziomie jego wynagrodzenia i wynagrodzenia jego dyrektorów, to jest śmieszna i on sobie może mówić o tym, że nie będzie groziło. Ja mogę z każdym się założyć, że poziom inflacji wystrzeli, to wystrzeli o więcej niż prognozowane było
2,5.
Tak.
2,5%.
Bliżej będzie 4% niż...
Ja o jeszcze jednym chciałbym wspomnieć, bo tutaj akurat stanowisko związkowców i pracodawców jest identyczne. 55 organizacji pracodawców oraz Solidarność apelują do premiera o rezygnację ze zniesienia rocznego limitu składek na ZUS. To chodzi o to, że powyżej 130 tysięcy, tak, jeżeli się nie...
No ile można apelować do pana, panie premierze, jeśli pan nas słyszy?
Ale skończę tylko myśl. Nie były pobierane już składki na ZUS powyżej tego właśnie progu wynagrodzenia. Natomiast w tej chwili ten limit ma być zniesiony i wszyscy będą płacili cały czas, no, bez żadnych limitów, żadnych ograniczeń.
Tu się cieszę, że żeśmy taki konsensus osiągnęli i apelujemy dalej.
Bo ten zysk może stać się ujemny.
Przypomnę tylko, że po pierwsze ten zysk może stać się ujemny. On się tylko dobrze, że tak powiem, sprzedaje
medialnie.
Politycznie, medialnie. Natomiast on demotywuje w ogóle do wytężonej pracy, do polepszania, powiększania kwalifikacji. I on może spowodować, że ci najwyżej wykwalifikowani fachowcy będą nam uciekali z Polski, bo po prostu te haracze będą zbyt wysokie dla nich do udźwignięcia, a gospodarka innych krajów jest bardziej otwarta. Ja tylko pokażę, że już w tej chwili we Lwowie informatycy zarabiają więcej niż w Lublinie. No.
A tymczasem szykuje się, że Ukraińcy, którzy w tej chwili są zatrudnieni w Polsce i którzy zarabiają coraz więcej, bo według danych GUS-u w pierwszym półroczu zarobki ich w naszym kraju wzrosły o 10%, a w ciągu 5 lat ten wzrost był 70%, że nawet ten wzrost zarobków wydawałoby się tańszych niż polscy pracownicy, może nie zahamować ich odpływu. W momencie, kiedy wejdą w życie decyzje niemieckiego rządu o obniżeniu barier dla wykwalifikowanych pracowników spoza Unii Europejskiej.
No jedną z motywacji podniesienia wynagrodzenia minimalnego miało być właśnie zahamowanie czy zapobieżenie temu odpływowi. Zobaczymy, jakie to da efekty.
Na razie wiemy, że nie sprawdzają się inne nacje na polskim rynku. Widać, Ukraińcy mają podobną mentalność co Polacy i są poszukiwani przez pracodawców. Myślę, że pan prezes się ze mną zgodzi. Natomiast już wiadomo, że nie sprawdzili się, o czym było głośno swego czasu, jako potencjalnym rynku dostarczającym pracowników, ci, którzy przybywają z Filipin. To ciekawostka.
Poza tym chciałbym powiedzieć, że to ciekawe są takie nasze złudzenia i taki idealizm, który mówi, no może jak takie instrumenty wdrożymy, to może coś się zdarzyć cudownego. To nie polega na takim prognozowaniu. To saper nie sprawdza własną nogą, czy przed nim leży mina. I my też nie możemy w ten sposób działać w gospodarce, bo tu nie trzeba wcale rozstrzygnięć niemieckich, bo już obserwujemy odpływ pracowników ukraińskich do Słowacji i Czech i to nie jest dla nich ani duża bariera językowa, ani kulturowa. To jest raz. A dwa, że obserwujemy również przemieszczanie się tych pracowników, którym to w ogóle nie przemawia do nich i nie jesteśmy w stanie ich uwieść również tymi najniższymi płacami, bo weźmy pod uwagę, że to nie jest taki pracownik, który ad hoc od razu się nadaje i zresztą ci, którzy już teraz napływają do polskiej gospodarki, to nie jest już ten pierwszy rzut wysoko wykwalifikowanych fachowców, którzy przyjeżdżali i posiadali umiejętności zgodne z deklaracją czy z dokumentami. To jest raz. A dwa, że w dalszym ciągu polityka państwa jest w tym zakresie, delikatnie powiedział, oportunistyczna i te deklaracje nie mają żadnego związku z ewentualnymi ułatwieniami przy rejestrowaniu legalnej pracy tych pracowników ukraińskich i przy legalizowaniu ich pobytu w Polsce, co zaskutkuje, bo już to obserwujemy, przepływem tych pracowników do szarej strefy. To jest, dla szarej strefy jest to bardzo wygodny pracownik, bo on ma stosunkowo niską świadomość praw, które obowiązują w Polsce. No, nie czuje się tu na tyle bezpieczny, żeby nie zaryzykować, a w szarej strefie osiąga większe dochody. Weźmy pod uwagę jeszcze to, żeśmy pominęli, że Każda deklarowana i każda potem realizowana podwyżka wynagrodzenia, czy to będzie 3000, czy to będzie 4000, skutkuje również pozapłacowymi kosztami płacy tej netto dla pracownika. I przy 4000 to przekracza to 6000 zł dla pracodawcy. No pokażcie mi państwo, gdzie, nie wiem, mały zakład fryzjerski czy sprzedawca warzyw w naszym osiedlowym sklepie będzie mógł sobie pozwolić na takie płace i prosto sobie przeliczcie, ile będzie kosztowała marchewka, pietruszka czy ziemniak, jeżeli sprzedawcy będą musieli takie wynagrodzenie osiągać.
Wracając do danych o jeszcze Ukraińcach, to w tej chwili To pańska branża zresztą, budowlana. Mam dane z Personal Service, że jest to w tej chwili 18 zł za godzinę netto, czyli więcej niż w 2020 roku wyniosłaby minimalna stawka godzinowa, bo tam miała być 17
zł. Ja potwierdzam, bo ja od lat się borykam z problemem konkurowania z szarą strefą. I to, co pan mówi, to są stawki, które są wypłacane, ale są wypłacane w szarej strefie. I to, co powiedziałem, jeżeli się skonsumuje te pozapłacowe koszty w wypłacie, że tak powiem, na rękę, to jak firmy, które działają w przestrzeni legalnej, prawnej, jak mają konkurować z tym. Ostatnie lata to już było dożynanie tych firm, które zaryzykowały, uwierzyły temu państwu i zaczęły coraz bardziej tworzyć legalną przestrzeń zgodną z obowiązującym systemem prawa pracy i w ogóle przepisów pracy, jak w tej chwili będą miały do czynienia z rosnącą szarą strefą, bo to, co powiedziałem, rolnictwo to jest rezerwuar tej szarej strefy.
Ja państwu proponuję odejść od dyskusji o gastarbeiterach, bo o tym mówimy. Tak naprawdę opieranie swojego rozwoju o pracowników z zewnątrz bez świadomej polityki imigracyjnej w ogóle, z potrzebą zakorzenienia czy pozostawienia tylko pracy sezonowej, te kraje, te polityki się nie do końca sprawdziły. Te skutki społeczne przesuwania się z kraju do kraju, powszechne zjawisko. Niemcy wcale, poza tym, że jakoś się odbudowały w tych latach 50., 60. dzięki gastarbeiterom, tak naprawdę do tej pory spożywają gorzki owoc, że tak powiem, sprowadzania sobie nie do końca w sposób kontrolowany i świadomy ludzi z innych kultur, z innych krajów. I na tym poprzestańmy.
Zapraszam na wycieczkę do naszego sąsiada i proszę zweryfikować takie.
Mówmy o naszych młodych, uczmy ich zawodowo, przyzwyczajajmy ich, że warto zacząć pracować nawet na wakacjach, przyzwyczajajmy ich, że nie tylko sfera humanistyczna będzie stanowić podstawę ich bytu.
Panie Marku,
nauczanie zawodowe.
Nie współczujmy Niemcom, którzy mają 4,5-krotnie większą gospodarkę i średnią płacę ponad 3-krotnie wyższą niż u nas, tylko podpatrujmy, co oni zrobili, żeby taki sukces osiągnąć i bądźmy od nich mądrzejsi, ale nie znam żadnej rozwiniętej gospodarki, która by się nie posiłkowała pracownikami z zewnątrz.
Posiłkować, ale mądrze.
Ale z drugiej strony miejmy też świadomość, że to dane GUS-u, oficjalne, Głównego Urzędu Statystycznego, z wtorku. Liczba zlikwidowanych miejsc pracy wzrosła w drugim kwartale o blisko 40%, 39,3% rok do roku. To najwyższy wzrost w tej dekadzie.
Cykliczność, o której wspominałem.
To też, ale nie chodzi o zwalnianie ludzi. Nie, to odchodzą ci, którzy już osiągnęli wiek emerytalny na przykład. No i jest problem tego, że podejrzewam, pracodawcy po prostu na miejsce odchodzących nie mogą znaleźć nowej osoby i to
Panie
się będzie pogłębiało.
To jest świeża rzecz. Ja wczoraj rozmawiałem ze swoim pracownikiem, który właśnie przechodzi na emeryturę i żeśmy się porozumieli, że po krótkim urlopie dał się uprosić, że wróci na pół etatu jeszcze do pracy, bo rzeczywiście w miejsce tych fachowców nie mamy. Tu się nakłada jeszcze problem szkół branżowych, szkolnictwa zawodowego. To
chciałem
o czym wielokrotnie żeśmy rozmawiali.
Tutaj pan, panie redaktorze, rzucał dane o młodych niechcących podejmować pracę.
Miesiąc temu, tak.
I tutaj te najniższe płace wykwalifikowani pracownicy tej luki nie zapełniają.
Dlaczego nie podejmują?
Ale tu jest bardzo cenna uwaga, którą w tej chwili wrzucił jak gdyby mimochodem prezes Jodłowski o tym pracowniku, który już mógłby odejść, ale jeszcze zgodził się zostać. My w tej chwili mówimy o młodych, prawda? Bo tu jest kwestia tych, którzy nie chcą chcą również podejmować pracę, nie tylko ze względu na brak kwalifikacji czy inne, czy inne powody, ale nie mówimy o seniorach, a tu powinno
być tam jest przynajmniej jakiś jeszcze etos pracy, poszanowanie, zrozumienie i szacunek dla tej pracy, a ja tylko przytoczę tutaj przykład kolegi, zresztą pracodawcy z jednej z podlubelskich małych miejscowości, który wspomniał, że jest w jego miejscowości jeden pracownik, jeden człowiek, który dojeżdża do Lublina do pracy, niestety jest przedmiotem powszechnej śmieszności, bo wszyscy pozostali siedzą pod sklepem, piją alkohol i mówią, że on jest głupi po prostu, że pracuje, bo transfery socjalne pozwalają spokojnie żyć.
Mogę stać na to. Proszę panów, powoli będziemy zbliżali się do końca naszej audycji. Kwestie szkolnictwa zawodowego i zmian, które weszły w życie od 1 września, co do których zmian myślę, że pracodawcy są szczególnie zainteresowani, bo będą mieli prawo odpisywania od przychodów, dochodów, nie wiem, musiałbym to sprawdzić,
od kosztów
pracy, tego, co darują ewentualnie na szkoły branżowe, z których będą z kolei pozyskiwali pracowników. To już funkcjonuje. Nie zajęliśmy się dzisiaj także bardzo ważnym tematem, ale to myślę, że inaczej. Obawiam się, że w dalszym ciągu ten temat będzie wracał, mianowicie ogłoszonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, jak to określono, narodowego kryzysu zdrowia, czyli potrzeby systemowych zmian, które spowodowałyby, że no wczoraj słyszałem to w szpitalu jednym, kiedy ktoś chciał się zarejestrować na przebadanie rezonansem magnetycznym. Powiedziano, proszę bardzo, może pan, 27 lutego, godzina 13. Taka była odpowiedź.
Nie bardziej niepokoi arogancja tych, którzy już próbują spacyfikować ten skądinąd bardzo słuszny protest i nawołujący do debaty na ten temat, bo mówienie o tym, żeby robotnicy do maszyn, a studenci do nauki, to myśmy już słyszeli w tej historii.
A o zdrowiu możemy zawsze i nieustająco.
I tak będzie, myślę, w przyszłym miesiącu, kiedy spotkamy się znów z przedstawicielami Związków Zawodowych i Pracodawców, dziś reprezentowanych przez doktora Marka Chmielewskiego.
I najważniejsze, żeby się spotykać i debatować. Pozdrawiamy.
I Dariusza Jodłowskiego z Lewiatana.
Dziękuję panom.
Dziękuję za debatę. Jacek Wieniaszkiewicz.